weselmy się, weselmy się i radujmy się nim, i radujmy się nim. Bo to jest dzień, który dał nam Pan, weselmy się i radujmy się nim. Oto jest dzień, który dał nam Pan.
Weselimy się i radujemy się tym dniem, który dał nam Pan, i tej radości nikt nam nie odbierze, dlatego zaśpiewajmy pełną mocy pieśń radości.
Pełną mocy pieśń radości dał nam Pan, pełną mocy pieśń radości dał nam Pan.
Radość, której nikt nie może nam zabrać, tę radość widać. Ta radość jest światłem. My jesteśmy światłem i zaśpiewajmy właśnie o tym.
I chwalili Ojca, który w niebie jest.
zauważyliście, że tam jest my, a nie ja. My jesteśmy na ziemi światłem Boga. My wszyscy razem, nie w pojedynkę, teraz, aby faktycznie świecić. Dlatego się spotykamy, dlatego się zbieramy. Część tutaj, część za pomocą technologii, internetu. Wszyscy razem się spotykamy, bo nikt nie ma z nas tego, co mamy razem.
Witamy. Jesteśmy już po śpiewie. Nie wiem, do której kamery mam mówić. Chyba do tej, tak? Bardzo się cieszę i witam was na spotkaniu nowego Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. Wybaczcie stres. To jednak jest stres zawsze, mimo iż zdarza mi się występować przy tamtym stole. To jest jednak inna sytuacja, dużo większe wyzwanie, dużo większa odpowiedzialność, ale też i większy zaszczyt. Dzisiaj znowu zastępuję pastora Pawła Chojeckiego, który jest na krótkim, zasłużonym urlopie razem z rodziną. Natomiast o czym my dzisiaj będziemy mówili? Zainspirowała mnie wypowiedź Mikołaja sprzed tygodnia, naszego brata w Chrystusie, Mikołaja Rykowskiego, który powiedział, że nie warto się kłócić, że po prostu trzeba skupić się na tym, żeby robić właściwe rzeczy, żeby mieć właściwą postawę, i że teraz nie jest pora na kłótnie. On to mówił w chwili, kiedy wybierał się na pogrzeb Damiana Sobula, człowieka, który oddał swoje życie, pomagając innym, człowieka, który został zabity przez izraelską rakietę w Gazie. To była bardzo przykra historia, natomiast no, wyszło z niej, myślę, dobro i może z niej wyjść jeszcze większe dobro. Mnie to zainspirowało również to, że przez ostatnie tygodnie miałem okazję brać udział w wielu rozmowach z różnymi małżeństwami i właśnie też na ten temat rozmawialiśmy. Czy warto się kłócić? No i jak może dobrze się kłócić? O tym chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali. Pozwólcie, że teraz rozpocznę krótką modlitwą, a później przejdziemy do tematu. Jeszcze będzie okazja wysłuchać słów Mikołaja. My w tym czasie się zreorganizujemy, ale zacznijmy od krótkiej modlitwy. Panie Boże, cieszymy się, że znowu możemy stanąć przed Tobą, że Ty stworzyłeś z nas jeden Kościół. Wyznajemy, że Ty jesteś wspaniałym, wielkim Bogiem. Wielbimy Cię za Twoją miłość, za to, że posłałeś Jezusa, by oddał za nas życie, że w ten sposób pokazałeś, jak bardzo Ci na nas zależy. Dziękujemy Ci też za to, co nam dajesz, za to, że dałeś nam właśnie siebie nawzajem, ale za to też, że dałeś nam swoje słowo i swojego ducha. I za to, że Ty właśnie nas uzdalniasz do tego, byśmy żyli takim życiem, które się Tobie podoba i przynosili dobry owoc. Prosimy Cię, błogosław ten czas Twoim słowem, który będziemy mieli, żeby rzeczywiście ono do nas przemówiło, żebyśmy wyciągnęli z niego właściwe wnioski, takie, które będą się Tobie podobały. Na Twoją chwałę. Amen. Zatem teraz króciutko jeszcze raz Mikołaj Rykowski i nawet kawałek fajnej piosenki, a my w tym czasie się przygotujemy do nauczania. Zostańcie z nami.
Ja jutro jadę na pogrzeb mojego przyjaciela Damiana, który zginął w gazie, nasz wolontariusz, z którym pracowaliśmy i na granicy 7 miesięcy na Ukrainie i 2 miesiące w Turcji, a teraz potem jeszcze był Maroko, teraz właśnie w gazie. Niestety trafiła go rakieta. Jutro będziemy żegnać go przy wyjściu na cmentarzu. My też będziemy jako fundacja chcieli ugotować w naszym garze jakiś posiłek gorący, bo jest zimno, żeby dla gości, którzy przyjadą z całej Polski, tam mogą być tysiące ludzi. To jest bardzo taki moment, kiedy ktoś odchodzi, a ten człowiek miał tylko 36 lat. Czyli bardzo, bardzo, bardzo młody człowiek. Kiedy jest taki moment i jemu się życie już zakończyło. Już wszystko, co miał zrobić, zrobił. Teraz jest, wierzymy w to z Bogiem. I to jest warto tyle pomyśleć, że nie, szkoda czasu na kłótnie, szkoda czasu na różnego rodzaju spory, szkoda czasu, bo można zrobić dużo więcej w zgodzie. Zgoda buduje. Zgoda powoduje to, że ludzie mogą iść w jednym kierunku. Jak idzie się w jednym kierunku, to się człowiek tak mniej męczy, bo pomagamy, jak w stadzie. Zobaczcie, jak ptaki lecą. No, to jest stado, pomagają sobie wzajemnie. To jest łatwiej. My powinniśmy być bardziej stadni, bardziej pomagać sobie wzajemnie. I co jest bardzo, bardzo, bardzo ważne, wtedy, kiedy idziemy razem, kiedy się nie kłócimy, to nasza energia przekierowuje się na te dobre rzeczy.
Czeka na ciebie, zbliża się ten czas, gdy staniesz z nim twarzą w twarz. On już czeka na ciebie, co ujrzą oczy twe, gdy wraz z nim będziesz szedł. On już czeka na ciebie. Jego chwałą otoczone, co twe serce będzie czuć? Czy zatańczy zachwycone, czy oniemieje znów, kiedy staniesz przed Jezusem? Czy kolana zegniesz dwa, czy zaśpiewasz alleluja? Czy ci słów będzie brak, on już czeka na ciebie? Jezus czeka na ciebie. On już czeka na ciebie. Zbliża się ten dzień, kiedy przyjdzie ci przed Jezusem stać. On już czeka na ciebie, żebyś życie miał. On karę wziął, za ciebie życie dał. Już czeka na ciebie. On już czeka na ciebie. Jego chwałą otoczone, co twe serce będzie czuć? Czy zatańczy zachwycone, czy oniemieje znów, kiedy staniesz przed Jezusem? Czy kolana zegniesz dwa? Alleluja. Jezus czeka na Ciebie, żebyś życie miał. On karę wziął, za Ciebie życie dał. On już czeka na Ciebie.
Wracamy. Tak jak mówił Mikołaj, szkoda czasu na kłótnie, taką miałem myśl. No i tak jak mówiłem, ostatnio kilka takich spotkań, które miałem, spowodowały, że doszedłem do wniosku, że warto o tym porozmawiać w szerszym gronie. No i warto też zobaczyć, co o konfliktach mówi Biblia. Podzieliłem to nasze dzisiejsze rozważanie na dwa tematy, czy dwa podpunkty. Pierwsze, jak zapobiegać konfliktom. No a drugie, jak mądrze czy dobrze się kłócić, bo no nie jest tak, że uda się zapobiec wszystkim konfliktom. Zresztą konflikty to jest coś normalnego i tam, gdzie są relacje międzyludzkie, to konflikty się zdarzają, także nie ma co przed nimi uciekać. No a na początek, jak zapobiegać konfliktom? Po pierwsze, konflikty no, związane są zazwyczaj z dwójką ludzi, tak przyjmijmy, czyli ze mną i z kimś jeszcze. No to jeżeli chcę zapobiec konfliktom, to powinienem zrobić to, na co mam ja wpływ, czyli zacząć od siebie, pracować nad własnym charakterem. I tutaj chciałem, żebyśmy przeczytali pierwszy fragment z listu Jakuba 4:1. Proszę bardzo.
Skąd wojny i walki wśród was? Czy nie z waszych rządz, które toczą bój w waszych członkach?
I może jednak dalej jeszcze poproszę cię, Macieju.
Pożądacie, a nie macie. Zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć. Toczycie wojny i walki, a nie macie, bo nie prosicie.
Tutaj ciekawe jest to słowo, które o tutaj występuje, rządz. Greckie słowo brzmi hedone. Jak się wszyscy zapewne domyślają, hedonizm to jest właśnie słowo, które pochodzi od tego greckiego słowa. Chodzi o to, że nasze namiętności, nasze pożądania, czy nasze właśnie pragnienie osiągania przyjemności może właśnie być egoistyczne, może być nie dla dobrego celu, nie po to nawet, żeby zrobić chwalić Boga, bo też może tak być, tylko może być to właśnie dla naszych rządz, dla naszych namiętności, dla właśnie naszego hedonizmu. Często jest tak, że konflikty są związane właśnie z naszym egoizmem, czyli z chęcią uzyskania czegoś dla siebie. Tutaj też jest jeszcze jeden fragment, którego nie mamy, ja go przeczytam. On jest z Księgi Przysłów 13:10. Skutkiem pychy stale są kłótnie. Czyli właśnie taki egoizm i ambicja własna, myślenie o sobie, one najczęściej są sednem czy przyczyną złego konfliktu. Powtarzam, ponieważ to właśnie ambicja własna może utrudnić czy uniemożliwić współdziałanie, elastyczność, okazywanie szacunku, zdolność do kompromisu czy rozwiązywania problemów, bo ona podsyca postawę obronną i niezgodę, a nawet często czy czasami uniemożliwia wypowiedzenia takiego magicznego słowa jak przepraszam. Także tutaj jest kwestia pierwsza, właśnie praca nad swoim charakterem, nad sobą, która może zaowocować czymś wspaniałym. I tutaj poproszę o kolejny fragment z listu do Galacjan 5:22-23.
Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara, łagodność, powściągliwość. Przeciwko takim nie ma prawa.
Dziękuję. Krótko mówiąc, obfitowanie w owoce Ducha Świętego, czy życie tak, że się przejawia te owoce, to gwarancja, że rzeczywiście nasz charakter będzie charakterem człowieka niekłótliwego i nie szukającego konfliktów, tylko takiego, który ma właśnie te dobre cechy pozwalające dobrze żyć z innymi. I trzecia myśl, czy trzeci taki aspekt, faktor, to jest to, żeby być pozytywnie nastawionym do innych, by spodziewać się po innych dobra, unikać uprzedzeń i szufladkowania, nie zakładać zła. I tutaj poproszę fragment z listu do Koryntian, domyślacie się, rozdział 13, od 4 do 7.
Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi.
Dziękuję. Tak jak mówiłem, tutaj jest i o dobrym nastawieniu, i o dobrym spodziewaniu, o niezakładaniu tego, że druga osoba chce nas skrzywdzić, czy ma zły cel. No jeżeli jesteśmy człowiekiem o takim generalnie pozytywnym myśleniu czy pozytywnym nastawieniu, to naprawdę rzadko będziecie czy będziemy doświadczali sporów, kłótni czy konfliktów. No ale nie zawsze tak jest, bo tak jak mówiłem, do tanga czy tutaj do konfliktu są potrzebne dwie strony i może być tak, że nawet kiedy my mamy dobre intencje, staramy się rzeczywiście mieć postawę miłości, staramy się przejawiać owoce ducha, no to ten konflikt jednak jest, tak? Czasami jest tak, że nam się wydaje, że mamy te dobre intencje czy właściwą postawę, to tam może tak wyjść w trakcie konfliktu, że jednak tak nie było, no ale zakładamy, że mamy te dobre nastawienie, a jednak jest konflikt, tak? Co wtedy? No ja myślę, że warto tak jakby podzielić te konflikty na dwa rodzaje. Warto sprawdzić, czy konflikt dotyczy jakiegoś grzechu, czyli że jesteśmy pewni, że ta druga strona popełniła coś, co absolutnie wiemy, że jest przekroczeniem norm bożych, że jesteśmy przekonani, że jest to grzech. A drugi przypadek to jest taki, że może dojść między nami, załóżmy mną a drugą stroną, to zazwyczaj sobie moją żonę mogę wziąć na przykład, bo tak chyba najprościej, do jakiegoś konfliktu, czy różnicy zdań, czy różnicy opinii, czy różnicy wynikających z naszych charakterów, czyli nie jest to sprawa taka jednoznacznie moralna, no ale mamy różnicę zdań, tak? Mamy jakiś konflikt. Jeśli mamy ten pierwszy przypadek, czyli gdy mamy do czynienia z grzechem, to co wtedy robimy? Po pierwsze, rozwiązujemy temat w miarę możliwości nie zwlekając. No i tutaj też znany fragment z listu do Efezjan 4:26-27.
Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Nie dawajcie diabłu przystępu.
Gniew jest dopuszczalny, ale niech to nie będzie grzeszny gniew. I ten gniew powinien być krótki, tak? Czyli powinna sprawa być załatwiona najlepiej tego samego dnia, jeśli jest to możliwe. Zobaczcie, że pozostawianie takiej niezałatwionej sprawy grzechu dłużej, to jest dawanie diabłu przystępu, tak? I niejednokrotnie, ja osobiście to widziałem, ale też widziałem u innych, odwlekanie załatwienia sprawy moralnej powodowało skutki, czasami nawet niestety nieodwracalne. Człowiek, który daje przystęp diabłu, może ponieść wielkie szkody duchowe, takie, które mogą być już nawet nie do rozwiązania tutaj, na tym świecie. Co należy zrobić? Należy stosować biblijne zasady postępowania z grzechem. To o tym krótko, bo no, to nie jest tak jakby główną osią dzisiejszego tematu, ale przeczytajmy dwa fragmenty, Mateusz 18:15.
A jeśli by zgrzeszył brat twój, idź, upomnij go sam na sam. Jeśli by cię usłuchał, pozyskałeś brata swego.
To zwrócę tutaj na dwa aspekty tego tekstu uwagę. Po pierwsze, sam na sam. Jest to ochrona i dla napominającego, ale i dla napominanego, żeby ta sprawa nie wyszła na szersze, można powiedzieć, wody. I ważny jest cel. Zobaczcie, jaki jest cel właśnie napomnienia, czyli cel załatwienia konfliktu dotyczącego grzechu. Pozyskałeś brata swego. To nam powinno przyświecać. Nie żeby, wiecie, komuś dokopać, nie żeby wymierzyć sprawiedliwość, nie żeby ukarać, tylko żeby pozyskać tę osobę, czyli żeby naprawić sytuację, odzyskać relację, oczyścić relację. I poproszę o drugi fragment z Galacjan 6:1.
Bracia, jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy macie ducha, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, bacząc każdy na siebie samego, abyś i ty nie był kuszony.
Dziękuję. Chodzi mi o ten duch łagodności, bo myślę, że to jest właśnie coś, w czym powinniśmy celować i o co powinniśmy się starać, by mieć właśnie taką łagodną postawę, by rzeczywiście, kiedy widzimy grzech u kogoś, to ten grzech potępiać jednoznacznie i ten grzech karcić, ale nie potępiać i nie przekreślać człowieka, który ten grzech popełnia jako takiego, tylko ten jego czyn, tak? Też jeszcze taka myśl, że powinniśmy umieć wybaczać i okazywać łaskawość, w szczególności, gdy ta druga strona okazuje skruchę i ma dobrą wolę, tak? Kiedy widzimy, że ktoś właściwie reaguje na napomnienie, no to myślę, że dobrą taką drogą jest nie podnoszenie poprzeczki, tylko tak jak my doświadczyliśmy rzeczywiście łaski wielkiej i odpuszczenia grzechów od Boga, to żebyśmy też umieli taką łaskawość okazywać, wybaczać. Z kolei jeśli to my zgrzeszyliśmy, to taka myśl, że warto o tym pamiętać, że czasami mamy taką tendencję, czy taką manierę powiedzieć, no przepraszam, nic się nie stało, nie? Sorry, sprawa załatwiona. Będziemy o tym więcej mówili za tydzień, o przebaczaniu, ale jedna taka myśl, naprawdę przebaczanie, zarówno proszenie o przebaczenie, jak i wybaczanie, to też nie jest taka prosta sprawa. Proszenie o przebaczenie też powinno być robione we właściwy, taki staranny sposób. Nie tak na, kolokwialnie mówiąc, na odwal się. To teraz przejdźmy do zasad postępowania w konflikcie takim, który też obejmuje tę sprawę z grzechem, same zasady prowadzenia konfliktu, czy dobrego konfliktu, ale również i takie sytuacje, kiedy kłócimy się o coś, co wydaje się, że jest jakąś tam drobnostką, drobiazgiem, co jest jakąś tam różnicą w ocenie, co jest, wiecie, no, podejściem do jakiejś tam sprawy. Nie wiem, taki przykład mogę podać. Trzymania jakiegoś zwierzątka w domu bądź nie, koloru ścian czy malowania, tak, bądź nie wiem, jakie chcemy rośliny sobie nasadzić w ogródku i tak dalej. Również o takie rzeczy można się pokłócić. Ważne jest, by w udanych relacjach tak rozwiązywać takie konflikty, które mogą być, by nie pozostawały po nich blizny. By rzeczywiście można było po takim konflikcie zapomnieć o nim i już do niego nie wracać. By nie było tak, że przy jakiejś tam kolejnej okazji następuje wylewanie żalu, wylewanie pretensji, wracanie, wypominanie i tak dalej. Coś, co rzeczywiście może zniszczyć każdą relację. Ci, którzy mądrze potrafią się kłócić, przestrzegają kilku następujących zasad. Pierwsza taka zasada: nie uciekaj od konfliktów. Konflikt w relacji nie jest czymś złym, bo to jest normalne. Kiedy ludzie są blisko siebie, to po prostu się ścierają. To jest też okazja, żeby właśnie wyostrzyć charaktery swoje nawzajem, by rzeczywiście pomóc sobie i komuś zmieniać ten charakter. Także no, trzeba tak jakby patrzeć na konflikt, który się gdzieś tam pojawia, jako na okazję do zmiany, a nie, że coś strasznego, wielkiego się stało, że to już świat się skończył. Ważne jest, żeby nie nosić i nie dusić w sobie długo żalu, bo jeżeli to robimy, to po prostu stajemy się bardziej złośliwi, bardziej wredni do siebie nawzajem, no po prostu tacy niebezpieczni trochę. Dlatego po prostu nie pomijaj milczeniem tego, co cię irytuje, co cię bardzo irytuje, z czym sobie nie potrafisz poradzić. Po prostu zamiatanie spraw pod dywan, doprowadzi, czy może doprowadzić do jakiegoś udawania, do obłudy w relacjach wzajemnych, a te nierozwiązane sprawy i tak z czasem gdzieś tam wybuchną, będą się tliły, coraz tam, można powiedzieć, bardziej będą bulgotać i gdzieś tam będzie erupcja jakaś taka, w taki niszczący sposób. To jest jedna rzecz, czyli nie uciekaj od konfliktu. A drugi pomysł, czy druga myśl, to jest nie krusz kopii od drobiazgi. Wydawałoby się, że to jest, wiecie, sprzeczne jedno z drugim, tak? No bo tutaj nie uciekaj od konfliktu, czyli mów, a druga myśl, nie krusz kopii od drobiazgi. No właśnie tutaj jest potrzeba takiego zobaczenia, wejrzenia w swoje serce. Czy powiedzmy dana sprawa to jest czymś, co rzeczywiście w głupi sposób mnie denerwuje i ja powinienem to zmienić? Czy to jest coś tak poważnego, że nie radzę sobie z tym, męczy mnie to, nie mogę spać, gdzieś tam patrzę na tę osobę, no to podnosi mi się ciśnienie albo przypomina mi się jakiś tam jej wina czy jakąś rzecz, która zrobiła, to wtedy trzeba oczywiście to załatwić. Natomiast rzeczywiście jest tak, że duża część spraw, a mówi się, że w małżeństwach to nawet 90%, nie wiem, czy małżeństwa się zgodzą, o które sprzeczają się ludzie, po prostu można by tę dużą część spraw pominąć milczeniem. Także taka myśl do zastosowania, do siebie też to oczywiście odnoszę, żebyśmy się nauczyli nie denerwować z powodu drobiazgów. Po prostu, żeby się zastanowić, czy o jakąś sprawę warto wszczynać kłótnię. I tutaj chciałem, żebyśmy przeczytali jeden fragment z przypowieści 19:11.
W cierpliwości zaznacza się roztropność człowieka, a chlubą jego jest, gdy zapomina o krzywdach.
Dzięki. I myślę, że tym odniesieniem jest i cierpliwość, ale i ta chluba, by o pewnych krzywdach po prostu nie wracać do nich, nie mówić. Ja mam taką swój sposób. Nie wiem, pewnie niektórzy z was go już gdzieś tam doświadczyli, że jak coś jest takiego naprawdę drobnego, to po prostu stosuję cytat z filmu Rozmowy kontrolowane, nie róbmy z tego zagadnienia. I temat jest załatwiony. Czasami, wiecie, samo uświadomienie sobie źródła problemu też wystarczy, żeby się rozluźnić i nie robić zamieszania, bo może tak być, że źródłem problemu jest. Nawet może być jakiś mój nawyk, czy moja skłonność, która doprowadza do tego, jak ktoś inny reaguje, ja później się denerwuję i tak jakby się zastanowić, skąd się wziął ten konflikt, to wyjdzie na to, aha, o, to powiedzmy ja jestem przyczyną, może warto coś w sobie zmienić. A czasami może być tak, że jak się zastanowimy nad źródłem problemu, to zobaczymy, że druga strona ma dobre intencje i problem jest, jakby to powiedzieć, niezawiniony. Są też nieporozumienia w naszych relacjach i tak dalej. Warto tutaj właśnie stosując ten fragment z listu do Koryntian, mieć to dobre spodziewanie się, dobre zrozumienie, wykazać się jakimś takim empatią czy próbą zrozumienia problemu. Tutaj chciałem jeszcze jeden fragment, żeby nam pomógł w tym z pierwszego listu Piotra 4:8. Poproszę.
Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów.
Dziękuję. Chodzi o to, żeby rzeczywiście na pewne rzeczy, na które możemy nie zwrócić uwagi, po prostu przymknąć oko, które są tego typu rzeczami. Natomiast te, które wymagają rozwiązania, wymagają napomnienia, są załatwione, to też już do nich nie wracać, niech one już będą zakryte. No i jeszcze jedna taka myśl odnośnie tego kruszenia kopii od drobiazgi, to żebyśmy nie byli małostkowi, czyli żebyśmy nie byli osobami, które się czepiają każdego drobiazgu, które zdarza się, że mogą mieć w oku belkę, a szukają źdźbła u innych. Trzecia taka myśl, czy trzeci punkt, to żebyśmy zwrócili uwagę, jak wygląda komunikacja. Że komunikacja, to jest myśl biblijna, zachodzi na dwóch płaszczyznach. Na płaszczyźnie faktów, czyli prawdy, i na płaszczyźnie relacji czy więzi, czyli miłości. Proszę bardzo, list do Efezjan 4:15.
Lecz mówiąc prawdę w miłości, wszyscy wrośli w tego, który jest głową, w Chrystusa.
Dzięki. Mamy tu prawdę, czyli treść, którą wypowiadamy, o którą walczymy, o którą się spieramy, ale mamy też miłość, czyli relację, czyli nasze nastawienie do drugiej osoby. I zobaczcie, że wzrastanie w Chrystusa właśnie zawiera taką komunikację, czyli mówienie prawdy, ale z postawą miłości. No i teraz jak komunikować umiejętnie, czyli w prawdzie i z miłością? Poproszę list do Efezjan 4, 29-32.
Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie.
Dziękuję. Bardzo bogaty fragment, gdzie jest, wiecie, wiele nakazów, wiele dla nas wezwań, co mamy robić, a czego unikać. Chciałem jeszcze powiedzieć o paru takich myślach, trochę technicznych, ale no myślę, że istotnych, jak rozwiązywać, czy jak prowadzić taką trudną rozmowę, jak zacząć i czego unikać. Po pierwsze, zajrzyj w głąb własnego serca i sprawdź swoje intencje. Czy twoją intencją, kiedy widzisz kogoś, z kim chcesz porozmawiać, rozwiązać sprawę, albo z kim masz konflikt, który właśnie wymaga rozwiązania, to właśnie sprawdź swoje intencje. Czy twoją intencją jest chęć naprawienia sytuacji, czy może twoją intencją jest chęć oddać pięknym za nadobne? Czy twoją intencją jest przywrócić pokój waszej relacji, czy twoją intencją jest ukarać drugą osobę? Druga rzecz, czy no kolejna rzecz, którą trzeba zrobić, i myślę, że to jest coś, o czym czasami niestety zapominamy, ja o sobie mówię, szczerze mogę powiedzieć, że zapominam, to jest, żeby nie próbować konfliktów rozwiązać samemu, tylko żeby włączyć w rozwiązanie konfliktu kogoś najważniejszego, kogoś, do kogo możemy zawsze się zwrócić o pomoc i który zawsze chce nam tej pomocy udzielić, czyli żeby poprosić Boga o prowadzenie w rozmowie i o to, żeby pomógł nam rozwiązać konflikt, rozwiązać tę sprawę. Natomiast jeśli chodzi o samą rozmowę, no to takie rady, które można też spotkać w jakichś, powiedzmy, publikacjach czy psychologicznych, ale też i przeróżnych dotyczących relacji. I one skutkują. To ja ze swojego doświadczenia też mogę wam powiedzieć, dlatego warto naprawdę się na nimi zastosować. Po pierwsze, w rozmowie stosuj komunikaty typu ja zamiast ty. Czyli przedstaw swoje odczucia, jak ty się czujesz, bo ktoś coś zrobił, a nie oskarżaj od razu tej osoby. Po prostu zamiast właśnie nerwów, gniewu, jakiegoś obrażania czy nawet obelg, powiedz, jak zachowanie drugiej strony wpływa na ciebie. Kolejna rzecz. Jak ognia unikaj uogólnień, czyli słów typu nigdy, zawsze, wszystko, tylko i temu podobnych. Takie sformułowania powodują, że druga strona od razu automatycznie ma włączony mechanizm obronny. No jak możesz mówić zawsze, skoro nie zawsze, bo przecież wczoraj tak nie było. Tak? Jak możesz mówić, że nigdy czegoś nie robię, no przecież wczoraj coś zrobiłem. Lepiej skupić się na tym konkretnym jakimś wydarzeniu, czy jakimś czynie, czy jakiejś sprawie, a nie rozszerzać ją na całą relację, na całego tego człowieka. Kolejna rzecz, która jest rzeczywiście takim no, zabójcą w konflikcie, są docinki. Czyli wykorzystywanie czy swojej inteligencji, czy umiejętności tego, że ktoś jest właśnie mistrzem ciętej riposty, czy jakiegoś poczucia humoru i tak dalej, po to, żeby drugiej osobie dopiec, wbić szpilkę i w ten sposób, nie wiem, odegrać się, poprawić swoje samopoczucie, pokazać, że jest się lepszym, mocniejszym i tak dalej. To jest bardzo słabe i to jest bardzo nie fair. Naprawdę lepiej, tak jak było w tym fragmencie, pielęgnować w relacjach uprzejmość i życzliwość. Jeszcze jedna myśl. Uważnie słuchaj drugiej strony. To jest, myślę, coś, o czym zdarza nam się zapomnieć, że my mamy swój przekaz, swoje przekonanie i chcemy go przekazać innemu, innej osobie, a możemy nie skupić się na tym, żeby jej wysłuchać, żeby wysłuchać uważnie, tak? Tutaj jest miejsce na wykazanie się empatią. Zresztą możemy zobaczyć, że jest też i fragment listu Jakuba, który o tym mówi, że naprawdę uważne słuchanie jest cnotą, jest wielką zaletą. Proszę bardzo.
Wiedzcie to, umiłowani bracia moi, a niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu.
Zobaczcie, że słuchanie jest w przeciwieństwie nie tylko do mówienia, ale i do gniewu. No i jedna jeszcze myśl, zwróć uwagę na intencje drugiej osoby. Bo może tak być, że oceniamy w zły sposób, czy mamy konflikt z osobą, która ma trudny charakter i której zdarza się popełnić jakiś błąd. Zdarza się, nie wiem, no chlapnąć językiem, powiedzieć jakieś słowo i tak dalej. I często może być tak, że ma taką łatkę od razu, że ta osoba taka jest i tak dalej. I po prostu, nie wiem, z jakimś tam trudnym charakterem. Tutaj może sobie każdy wstawić pewnie kogoś albo jakieś cechy, które są dla was trudne do zniesienia. Natomiast jeśli tak się zastanowisz i zobaczysz, jakie są intencje tej osoby, czy ona ma dobrą wolę i dobre serce, to może tak być, że zobaczysz, że ona pomimo tego swojego trudnego charakteru i różnych wpadek obiektywnych, z którymi warto się zmierzyć i pokazać tej osobie, że powiedzmy, no za bardzo jesteś taka, albo za bardzo jesteś tam ostra i tak dalej, to naprawdę takie spojrzenie na właśnie dobrą wolę i dobre serce pomoże być wyrozumiałym i łaskawym. Chciałem przejść teraz do tego, jak dobrze zakończyć konflikt. Tutaj też mam kilka pomysłów, czy kilka myśli. Po pierwsze, skup się na istocie problemu i dąż do zakończenia sporu, zamiast wypominać różne rzeczy lub narzekać na drugą stronę. Wiem, że tak się zdarza, wiem, że samemu tak kiedyś wyglądały konflikty z moją żoną, że gdzieś tam w konflikcie albo ty, albo u was biło murzynów, takie sławne, jak to w dowcipie i tak dalej, nie? Że zawsze można znaleźć powód, żeby odbić piłeczkę, tak? To nie jest właściwa metoda. Trzeba się skupić na istocie problemu i widzieć ten cel. My mamy się porozumieć, naszym celem jest zakończenie sporu. Kiedy rozmowa zboczy z głównego tematu, no to z powrotem skierują na właściwy tor. Też, żeby nie było tak, że pójście, że powiedzmy, zdarza się, że może być tak, że druga strona gdzieś tam będzie chciała w jakąś boczną uliczkę uciec, żeby właśnie nie rozwiązać problemu, tak? Nie skupić się na tym, co jest istotne. My musimy tego pilnować, żeby rzeczywiście, kiedy już mamy taką trudną rozmowę, to ją właściwie prowadzić. Bywa tak, że emocje rosną i mogą wymknąć się spod kontroli. To pewnie nie każdy miał takie doświadczenie w swoim życiu. Co wtedy zrobić? Niczym złym naprawdę nie jest zrobienie krótkiej przerwy w takiej kłótni. Tylko ta przerwa nie może być przerwą na, wiecie, dzień, czy tydzień, czy miesiąc i nie może się przerodzić w chłód i wyobrażenie się i w tak zwane ciche dni, tylko rzeczywiście umawiamy się, słuchaj, ja mam teraz jakiś problem z emocjami, muszę, nie wiem, chwilę ochłonąć, muszę mieć czas na porozmawianie z Bogiem, muszę mieć czas na, nie wiem, pół godziny spaceru, pobycie samemu, czy 15 minut. wróćmy do tej rozmowy za ten ustalony czas. Kolejna myśl. Czasami trzeba rozładować napięcie, czyli właśnie jak jest sytuacja trudna i te emocje rosną, to zamiast właśnie odpłacać pięknym za nadobne, no to zastosujcie jakiś taki, czy jakąś myśl, czy jakieś słowo, czy właśnie jakiś gest, czy takie pokazanie dobrej woli, żeby właśnie to rozładować, to napięcie rozładować i żeby nie szło, konflikt nie szedł w stronę eskalacji. No i myślę, że taka też naprawdę istotna rzecz. Nawet jeśli masz rację w konflikcie i jesteś przekonany do tej racji, bo tak czasami jest, tak, że absolutnie wiem, że mam rację, no i teraz mogę tak prowadzić konflikt, że będę celebrował tę swoją rację i osiągnę zwycięstwo i też będę się upajał tym zwycięstwem w sporze, a druga osoba będzie tak jakby, wiecie, podeptana jej uczucia, no albo rzeczywiście można, mając rację i nie tracąc, można powiedzieć, tej racji, okazać empatię, okazać zrozumienie drugiej stronie. Ważne jest właśnie nie jak zaczynamy kłótnię, ale jak ją kończymy, żeby ona była tak zakończona, żeby ta relacja była prawdziwie uzdrowiona, żeby były dobre myśli, żeby można się było razem pomodlić, żeby można było się uścisnąć i tak dalej, żeby nie został jakiś żal, bo pławienie się w żalu prowadzi do utonięcia. No i jeszcze jedna taka myśl, bardzo fajna właśnie z takich warsztatów dla małżeństw, które żeśmy ostatnio prowadzili, uczestniczyli, tam był taki film i jedna z uczestniczek tego filmu powiedziała taką myśl. Nie chowaj urazy do drugiej strony. Jest to jak picie trucizny. To myślę, że ja pamiętam, że i mnie to uderzyło, ale też i innych uczestników tego spotkania. Rzeczywiście, że takie życie w ciągłej urazie do kogoś, no to jest zatruwanie siebie. Nie? I to myślę, że warto sobie tak jakby zapamiętać. Wiąże się to również z jakimiś złymi myślami na temat drugiego człowieka. A to z kolei jest aspekt, o którym będziemy rozmawiali następnym razem, czyli o przebaczeniu. Teraz chciałem taki slajd poprosić, który mamy dodatkowy, takie jako podsumowanie. Różnice między dobrym konfliktem a złym konfliktem. Jeszcze raz. Skup się na jednej sprawie, a nie na wielu problemach. Czyli załatwiamy jedną sprawę. Jak ją załatwimy, to możemy pójść do następnej. Skup się na problemie, a nie na osobie. Czyli nie ochrzaniamy osoby, że ty jesteś taka, a taka, albo taki, a taki. Tylko nie. Ty zrobiłeś, albo taki jest problem, ten problem załatwiamy. Skup się na zachowaniu, a nie na charakterze. Tak? Czyli to jedno konkretne zachowanie, które gdzieś tam jest do załatwienia, do rozwiązania, oceniamy i to rozwiązujemy, a nie idziemy po całości, że ten człowiek jest taki, a taki. Skup się na konkretach, a nie na uogólnieniach. Czyli to, co mówiłem wcześniej. Nie, zawsze, nigdy, w ogóle, tylko tak i tak w tej jednej sprawie zrobiłeś. Mnie to zabolało i rozmawiamy o tym. Skup się na faktach, a nie na ocenianiu motywów. To jest myślę, coś, co się nam zdarza, nie? Że powiedzmy, ktoś zrobił jakąś rzecz, no i powiedzmy, jest na ten temat dyskusja, rozmowa, no i on mówi, tak, zrobiłem, no bardzo mi przykro, już tak nie będę. No a ktoś mówi, nie, ale ty na pewno miałeś taki i taki zamiar, cel, ja to wiem lepiej, nie? Jeśli ktoś mówi, że tak nie było, to naprawdę odpuśćmy w tym momencie. Nie jesteśmy w stanie zobaczyć serca drugiego człowieka. To już jest jego odpowiedzialność przed Bogiem, czy on właściwie komunikuje, jakie miał motywy, jaką miał chęć, co wtedy w jego sercu się działo. Mamy fakt, skupmy się na fakcie, oceńmy fakt. Przedostatnia rzecz, skupmy się na swoim odbiorze, a nie na oskarżaniu, czyli te komunikaty ja zamiast ty. Myślę, że to jest mądre, żeby właśnie mówić, szczególnie w bliskich relacjach, nie? My tego doświadczamy w małżeństwie, że kiedy mi moja żona mówi, że na przykład się źle z czymś czuje, no to jeśli ja ją kocham, to naturalną rzeczą jest, że wow, że to mnie tak jakby od razu porusza czy pobudza do tego, żeby zadbać o to, tak, żeby naprawić to, żeby poprawić się i tak dalej. A kiedy mówi, że ty robisz tak i tak zawsze, albo to twoja wina, nie? Czyli są oskarżenia, to naturalne niestety jest chęć bronienia się. Nie? Także to jest naprawdę, jak ktoś jeszcze tego nie stosował, a zastosuje, to zobaczy zmianę, myślę. No i ostatnia rzecz, skup się na zrozumieniu, a nie na zwycięstwie. Zrozumienie też czasami pomoże nam, wiecie, no tak właśnie zobaczyć, że może ktoś, że tak funkcjonuje, no to wynika z jakiejś jego cechy charakteru, z jakiegoś problemu takiego szerszego do ogarnięcia, do tego, żeby mu pomóc. A niekoniecznie istotne jest to, że ja muszę wygrać, musi wyjść na moje, nie? Albo że tak będę prowadził, żeby wyszło na moje. Czasami jest tak, że ludzie, tam też w tym filmie, o którym mówię, była taka sytuacja, że jeden z mężczyzn mówił, że on dobrze wie, że z nim też nie jest wszystko w porządku, że on też ma swoją jakąś winę, ale tak prowadził konflikt, że tak prowadził rozmowę ze swoją żoną, żeby wygrać, nie? Żeby wyszło na jego. Nie? No to jest takie, jakby to powiedzieć, słabe, a szczególnie myślę, to jest istotne dla mężczyzn, którzy są odpowiedzialni za prowadzenie swoich rodzin, za wyjście, kiedy jest wyjście tak jakby z załatwieniem sprawy, rozpoczęcie załatwienia sprawy, kiedy wydaje się, że sprawa jest niezałatwialna. No i za to, żeby tak traktować te osoby, z którymi się spieramy, z którymi mamy konflikt, z którymi mamy coś do załatwienia, by traktować je właśnie z miłością. Z miłością taką, jaką Chrystus okazywał. Na koniec jeszcze jeden tekst poproszę. Z pierwszego listu Piotra 3:8-12.
A w końcu, bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, braterscy, miłosierni, pokorni. Nie oddawajcie złem za zło, ani obelgą za obelgę, lecz przeciwnie, błogosławcie, gdyż na to powołani zostaliście, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. Bo kto chce być zadowolony z życia i oglądać dni dobre, ten niech powstrzyma język swój od złego, a wargi swoje od mowy zdradliwej. Niech się odwróci od złego, a czyni dobre. Niech szuka pokoju i dąży do niego. Albowiem oczy Pana zwrócone są na sprawiedliwych, a uszy Jego ku prośbie ich, lecz oblicze Pańskie przeciwko tym, którzy czynią zło.
Dzięki, Maćku. Jest tu, widzicie, wiele zakazów, nakazów i również obietnica na koniec, że jeśli będziemy właśnie sprawiedliwymi, którzy będą czynili dobro, to wtedy oczy Boga będą na nas zwrócone, a Jego ucho będzie słuchać naszych próśb. Ja wybrałem z tych wielu takich wezwań jedno. Lecz przeciwnie, błogosławcie, gdyż na to powołani zostaliście. Taka myśl. Miewamy z ludźmi konflikty. Wiem, że niektórzy z nas mają jakieś sprawy do załatwienia z drugą osobą. Trzeba to załatwić. Ale również może warto, właśnie korzystając z tego wezwania czy z tego nakazu, zastanowić się, za co tej drugiej osobie możemy być wdzięczni, za co możemy ją pochwalić, co miłego jej możemy powiedzieć. W końcu Jezus za nią umarł tak samo, jak i za nas. I Jezus kocha ją tak samo mocno, jak i nas. Tu jesteśmy równi. Także zróbmy to, co dobre. Dzięki.